Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten piątkowy deszczowy dzień. Pani Dula Justyna Chmiel, jesteśmy dzisiaj w rozmowach dulowych, a dzisiaj mam przyjemność mieć fantastyczną, piękną, mądrą kobietę, Joasię Pawlikak. Właśnie tak powiem o sobie. Ja tylko chcę powiedzieć, że taki przewodni temat dzisiaj to macierzyństwo jako zmiana w życiu. I wokół tego tutaj będziemy się skupiać. Natomiast Asiu, powiedz nam, kim jesteś?
Przede wszystkim dzień dobry. Justyna, bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć tutaj w tych przyjaznych progach rozmów Pani Duli. Ja o sobie powiem tak, że ja pomagam ludziom ściągać takie metaforyczne czarne okulary. Co to oznacza? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często mamy na sobie takie czarne okulary, bo jakąś taką czarną, ciemną płachtę, przez którą nie jesteśmy w stanie dostrzec na przykład naszych zasobów, naszego potencjału, naszych mocnych stron. I co ciekawe, my często tych okularów absolutnie nie dostrzegamy, ale one blokują, tak, tą naszą jasność widzenia. Więc ja trochę pomagam ludziom zdejmować te ciemne okulary, dostrzec swój potencjał, bo on jest, tylko on jest gdzieś tam zakryty, tak, zasypany, żeby go właśnie zobaczyć i na nim bazować. Więc pomagam z jednej strony wzmacniać pewność siebie, pomagam radzić sobie ze stresem, pomagam zarządzać różnymi trudnymi emocjami, pomagam też wzmacniać odporność psychiczną. Ja pracuję i z zespołami, i z osobami indywidualnymi, w zależności od potrzeb.
I wszystko jest w porządku.
Tak? O, tak. Coś mi się tutaj pojawiło. W zależności od potrzeby wykorzystuję różne narzędzia, różne techniki, pracuję i jako trener, i jako coach. Także to tak bardzo króciutko o mnie.
To króciutko, ja chcę tylko powiedzieć ze swojej strony, że ja miałam taką przyjemność pracować z Asią i to było takie cudowne, że wiecie, tak jak my się czasami kopiemy z koniem, że jesteśmy nie tacy, albo powinniśmy być bardziej analitycznymi, albo bardziej biznesowi, albo nie wiem, bardziej przebojowi, to tutaj po spotkaniu z Asią okazało się, że ja jestem super taka, jaka jestem. Czyli Asia ma świetną taką umiejętność, że wyciąga z ludzi najlepsze rzeczy i mówi, zobacz, jaka to jest duża wartość w tobie. I rzeczywiście...
Narzędzia mi pomagają.
Narzędzia, tak, narzędzia, czyli ta analiza FRIS, którą się zajmujesz, że zastanawiasz się, wiesz, jaki masz potencjał i w jakim kierunku powinnaś iść, tak? Czy skoro ja nie cierpię robić tabelek, kiedyś w poprzednim w moim życiu korporacyjnym musiałam je robić, to ja ich nie muszę robić, no, prawda? Mogę wykorzystać coś innego. Jeśli nie lubię pisać, to mogę wykorzystać Małgosię, na przykład Siemianowską, bo ona lubi pisać, a ja lubię gadać, więc mogę wykorzystać takie narzędzie jak taki stream i tutaj z Asią się spotkać, więc naprawdę warto się z nią spotkać, to będę podkreślała kilka razy. A teraz sobie opowiemy o tym temacie, który mamy, czyli o zmianie. Co to jest w ogóle, Asiu, zmiana? Bo my doświadczamy bardzo często zmiany, prawda?
Tak, zmiana towarzyszy praktycznie ciągle naszemu życiu i jak można powiedzieć, że zmiana to jest taki fakt, że coś zaczynamy być kimś innym albo coś innego się zadziewa. I w kontekście zmiany to my różnimy się pod tym względem, że są osoby, które wchodzą w zmiany jak w masło. One nawet wywołują zmiany, mają taką potrzebę.
Lubią, tak?
Tak, lubią. To też zależy od naszego poziomu odporności psychicznej, ale też na przykład od naszego stylu myślenia. Tacy wizjonerzy, im dziwniej, im jest trudniej, im więcej niewiadomych, tym lepiej. Natomiast są takie osoby, które są bardziej poukładane, które lubią rzeczy przewidywalne, w związku z tym każda zmiana dla nich związana jest z dużym stresem, z jakimś tam lękiem, z niepokojem. Natomiast to, co powiedziałaś, że niektóre zmiany w życiu, Justyna, i to jest bardzo ważne, są przez nas wyczekiwane, wypragnione, wypracowane, chociażby na przykład macierzyństwo, tak? A niektóre zmiany również, tak jak macierzyństwo, po prostu nas dotykają, tak? Planowaliśmy dziecko, ale jeszcze nie teraz, a ono jest. I bez względu na to, jaka to jest zmiana, czy to jest ta zmiana zaplanowana, czy jest to zmiana, która nas została nieoczekiwana, do każdej zmiany warto się przygotować, po prostu nam wtedy jest łatwiej.
No i też dokładnie to, co mówisz, warto się przygotować, ale fajnie to powiedziałaś, że czy my wyczekujemy zmiany, czy nie, to ona w momencie, kiedy przychodzi, może być równie trudna, prawda? Czyli czy, nie wiem, bardzo czekaliśmy na to dziecko, czy właśnie nie był to ten czas, ale jednak się pojawiło. To jest ogrom rzeczy, które wokół tego są i powodują to różne zmiany, tak? Naszych przyzwyczajeń, naszych różnych rytuałów i tego, co się do tej pory działo, prawda? A na co warto tak mentalnie się przygotować w kontekście właśnie tej nowej roli bycia mamą, bycia tatą?
Wiesz co, Justyna, ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś, bo to jest piękne, że w kontekście tych zmian, że bo każda zmiana wiąże się z jakimiś kosztami psychicznymi, tak? Każda zmiana jest związana z tym, że coś nowego się pojawia, ale coś tracimy. I jak ja się przygotowałam na nasze dzisiejsze spotkanie, to odszukałam sobie cytat, który bardzo lubię i który też pokazuje istotę zmiany. To są słowa Anatola Fransa. Ja pozwolę sobie je zacytować. Że wszystkie zmiany, nawet najbardziej wytęsknione, mają swoją melancholię. Musimy zostawić część siebie. Właśnie. I to jest to, że w kontekście na przykład macierzyństwa wchodzimy w nową rolę. Wchodzimy na przykład w rolę mamy, wchodzimy w rolę rodzica i wiadomo, że ta rola, ona będzie się wiązała z wieloma pięknymi rzeczami, bo jak kształtuje tego małego człowieczka, tak, opiekuje się nim, pielęgnuje, żywie i tak dalej. Ale również ta rola wiąże się z tym, że mogę być i będę najprawdopodobniej również zmęczona, że będą trudne momenty, że będą te nieprzespane noce, że będzie płacz dziecka, że będę może mieć takie poczucie, że no pewnych rzeczy po prostu no, nie tak w jakiś tam sposób nie ogarniam. Posłuchajcie, bo ja się uczę. I tak jak nieraz w biznesie mówię tak, że jak wchodzimy w zmianę, to człowiek z roli mistrza wchodzi w rolę ucznia. To tak samo tutaj wchodzimy w nowy obszar. My się uczymy bycia rodzicem, uczymy się bycia mamą i pewne rzeczy nam na początku mogą nie wychodzić. I to jest coś normalnego, żeby też na to, właśnie tak jak mówisz, jak przygotować się mentalnie, żeby przygotować się mentalnie na to, że na początku może być trudno, bo to jest coś nowego. Tak? Pojawiają się nowe obowiązki, pojawiają się nowe umiejętności, których się uczymy, tak, nowe jakieś kompetencje. Poza tym wchodzimy w taki proces, który związany jest, że kształtuje się nasza nowa tożsamość, tak, bycia mamą. I my się tego uczymy, my się rozwijamy w tym.
Tak, czyli to powiedzenie, wiesz, że jak rodzi się dziecko, rodzi się też mama, to jest jak najbardziej trafne, prawda? Też mówi się w kontekście macierzyństwa o tym czwartym trymestrze ciąży, czyli że te 3 miesiące po urodzeniu dziecka to jest taki moment właśnie adaptacji. Dziecko adaptuje się do nowych warunków, ale my też wchodzimy w tą nową rolę, prawda? Tego, że właśnie teraz mamy większą odpowiedzialność już za to drugie życie, że no, jesteśmy tą mamą, uczymy się tej roli mamy, a jednocześnie mamy też takie swoje potrzeby, prawda? Potrzeby jako kobiety, jako wiesz, jako żony, jako przyjaciółki i tutaj też w kontekście wydaje mi się, że bardzo trudno jest nam zaakceptować tą zmianę, że jakby te rzeczy często są takie spychane na dalszy plan. Ja pamiętam, jak moja trzecia córka się urodziła, to było dla mnie takie trudne, że ja teraz tak, no tak siedzę z nią i ja byłam przygotowana na to, znaczy mi się wydawało, że byłam, ale że to moje życie już odeszło i nie wróci. Czułam taką, wiesz, taką beznadzieję, że to teraz będzie tak ciągle, że ja tak ciągle będę karmić, że tylko tak ciągle będę za nią, a przecież mogłam w tym czasie pójść na koncert, prawda? I to nie o to chodzi, że pewnie bym była na tym koncercie, bo bym za nią mega tęskniła i chciałabym być. Ale wiesz, są takie małe tęsknoty i takie małe, takie nasze właśnie poczucie, nie jestem tylko, wiesz, karmicielką, tak? Nie jestem tylko tą matką. W zeszłym tygodniu Magda Karpinia mówiła o tym, jak ona dostała czerwoną pomadkę, jak została mamą.
że pozostało tego fragmentu.
Magda mówi o tym, jak my przychodzimy do świeżo narodzonych mam, to zazwyczaj są takie prezenty jak podkłady poporodowe, albo pieluchy, albo jakieś tam w ogóle maście na brodawki. Natomiast ona mówi, że to jest takie, wiesz, załamujące, jakbyśmy tylko w tej jednej roli byli. Ale dostała czerwoną pomadkę, której nigdy nie użyła, bo ale miała. I tak się poczuła, wiesz, tak ekstra, nie? Że oprócz tej roli mamy, w którą wchodzi, to cały czas jest jeszcze przecież kobietą, tak? Z tymi tutaj potrzebami, które są.
To jest niezwykle ważne to, co powiedziałaś, bo to, że staje się mamą, to nie znaczy, że raptem wypadam z innych ról, bo ja nadal jestem przyjaciółką, jestem koleżanką, jestem na przykład szefową, jestem żoną, jestem partnerką, jestem kochanką, tak? I mam swoje potrzeby. I o to chodzi, żeby o tych potrzebach pamiętać i żeby właśnie na to też się przygotować, żeby się zastanowić, okej, to w jaki sposób ja będę mogła zadbać o te moje potrzeby. Kto na przykład w tym czasie może mnie troszeczkę zastąpić? Czy to mąż, czy razem wspólnie z partnerem się zastanowimy, jaka będzie na przykład taka sieć wsparcia, żebyśmy mogli razem na przykład, tak jak mówisz, wyskoczyć na koncert, albo żeby mogła na chwilę wyjść, spotkać się z koleżanką do kawiarni, na masaż, do kosmetyczki, bo potem się okaże, że jak mama zadba o siebie, to poczuje taki wiatr w skrzydłach, że ma więcej jeszcze energii, żeby znowu bawić się z dziećmi, żeby z tym dzieckiem być, bo nie o to chodzi, żeby mieć matkę cierpiętnicę, tylko oczywiście. Szczęśliwa matka to jest szczęśliwe dziecko, to są szczęśliwe relacje. I żeby właśnie, bo to jest coś normalnego, pojawia się dziecko i zainteresowanie rodziny jest skoncentrowane na dziecku. Przychodzą, ale jakie śliczne dziecko, a podobne do mamy, do taty, do cioci i tak dalej. I mamy poczucie, że ta matka, która jest bardzo ważna, staje się jakby taka przezroczysta trochę. I o to chodzi, żeby...
Ma być matką, jakby dostrzegamy jej rolę tylko mamy, prawda? Już nie tej kobiety obok, o której mówiliśmy, prawda?
Ja pamiętam sytuację, o której opowiadała z kolei moja koleżanka. W parku szli i zobaczyli z daleka, ona mówi, zobaczyła z daleka swoich teściów. A oni z mężem szli z wózkiem i w wózku leżał mały Kubuś. I teściowo, ojej, Kubuś idzie i tak dalej. A moja koleżanka mówi, to, że ten Kubuś był prowadzony przez nas, to nikt tego nie zauważył.
No właśnie, właśnie. I to jest bardzo, bardzo takie trudne dla nas, że dla nas jako kobiet, że wiesz, ciągle jesteśmy na piedestale stawiane, a potem rodzimy i jest to dziecko, a już o nas się tak trochę zapomina. Często jest też tak, że wspomniałeś o tej teściowej, ale to może być mama, może być przyjaciółka, że ta zmiana w życiu, to pojawienie się dziecka, to wejście w nową rolę, buduje różne konflikty, prawda, na tym linii.
I właśnie, i wiesz co, ja to często obserwuję i z doświadczenia moich znajomych, ale też z doświadczenia moich różnych klientów, że jak pojawia się w rodzinie dziecko, to raptem pojawiają się jakieś spięcia na linii, na przykład młoda mama, jej mama, młoda mama albo rodzice teściowe. Dlaczego? Dlatego, że my wybieramy jakiś określony model bycia mamą, wybieramy jakiś sposób, w jaki chcemy na przykład zajmować się dzieckiem, opiekować, pielęgnować to dziecko, karmić. I często jest tak, że te nasze wybory, one nie są spójne z takimi schematami, które obowiązują, czy są już od lat na przykład w mojej rodzinie, czy w rodzinie partnera. I o to chodzi, żeby na to też być przygotowanym, że nasze mamy, że mama teściowa czy ktoś inny będzie nam zwracać uwagę, słuchaj, ale ty powinnaś robić tak albo inaczej. I dlaczego to jest takie ważne, żeby się do tego przygotować? Dlatego, że wtedy możemy być bardziej spokojne, raz, że wiemy, że coś takiego będzie, i potem możemy spokojniej zareagować. I teraz kwestia, jak na to reagować. Nie wiem, czy masz o tym mówić, czy nie, bo to
wiesz, bo to jest ważna rzecz, bo ja reagowałam jak na płachta nawyka na mnie, nie? Mimo, że teraz na przykład wiem i rozumiem to, bo już też poznałam bardziej teściową, ale przy pierwszej ciąży mi się wydawało, że ona w ogóle bardzo chce tylko dobrze dla mojego dziecka i źle dla mnie. Natomiast akurat na porze teściową i tutaj się szybko dogadałyśmy, więc jakby jakiegoś takiego konfliktu nie było. Natomiast wiem, jak to może denerwować, bo masz tyle niepewności w sobie, tyle jesteś sama taka, wiesz, nie wiesz, czy dobrze robisz, czy źle. Z każdej strony ten ci mówi jedno, rób tak, nie rób tak.
Tu ci uważaj mówi, na to, a na to powinieneś tak.
I właściwie stoisz i sama nie wiesz, co masz zrobić. Co masz do cholery, jak zrobić, żeby było dobrze, tak? Żeby ten maluch był spokojny, dać mu, nie wiem, kaszki, czy mu nie dać, wiesz, nosić, nie nosić. I mama jest też taka, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zagubione w tym wszystkim. Co, z jednej strony my wiemy dokładnie, co robić, ale sobie myślimy, ona jest taka mądra i tutaj nam daje takie rady, to może powinniśmy jej posłuchać, prawda?
Z jednej strony to, co mówisz, to jest tak, znaczy bardzo ważna taka jakby samoświadomość, żeby określić sobie, okej, jaką ja chcę być matką dla mojego dziecka, jak ja chcę być postrzegana jako matka. I to jest mój wybór, że ja w określony sposób chcę się tym dzieckiem zajmować, chcę się nim pielęgnować, karmić i tak dalej. I ja wiem, dlaczego ja to robię. I wtedy wiadomo, że jest nam łatwiej, jeżeli wiesz, pojawiają się różne nakazy, tak, rady i tak dalej. A poza tym, jak słyszymy takie rady, tak jak ty powiedziałaś, my możemy być trochę takie zagubione, ale jednocześnie bardzo często pojawia się jakaś tam myśl, czy taka gdzieś tam frustracja, ona nam narzuca, ona się wtrąca, ona uważa, że się zna najlepiej, ona uważa, że jestem złą matką. I teraz tak. To, co jest istotne, co oczywiście w różny sposób można do tego podejść, to jest jedna z jakichś tam metod, żeby umieć oddzielić fakty od naszych założeń, ocen czy interpretacji. Że na przykład fakt jest taki, że przypuśćmy, mama mówi, ale wiesz co, powinnaś to dziecko, tą, nie wiem, córeczkę czy synka mocniej przykryć, tak? Albo, nie wiem, zdjąć, założyć czapeczkę i tak dalej. To jest fakt. Natomiast w głowie nam się już pojawiają myśli, o Jezu, ona się znowu wtrąca, ona uważa, że wie najlepiej, tak? Ona uważa, że sobie nie radzę i tak dalej, tak? Więc żeby, jak się pojawiają te myśli, my nie mamy wpływu na te myśli, one się pojawiają. Natomiast mamy wpływ na to, co z nimi zrobimy. Żeby się zastanowić, okej, czy ta myśl w mojej głowie, która pojawia się i na przykład to jest myśl, ona się wtrąca, czy ona mi coś narzuca, czy to jest myśl dla mnie użyteczna? Czy ta myśl mi pomaga? Czy ta myśl jest dla mnie wspierająca? Jeżeli mi pomaga, to okej. Natomiast jeżeli mi nie pomaga, to trzeba się zastanowić, dobra, to jak inaczej ja mogę na to spojrzeć? I teraz kolejny krok, żeby się zastanowić, jaka pozytywna intencja stoi za tym radzeniem. Tak? Bo najczęściej, jak ta mama czy teściowa mówi, to ona chce zadbać o albo nasze dziecko, nieraz chce zadbać o nas, albo ona jest po prostu przyzwyczajona do jakiegoś tam schematu. I tak. Ona może być zdziwiona na przykład tym naszym jakimś postępowaniem, naszym działaniem, czy może jej się to nie podobać, albo wydawać po prostu bardzo jakieś takie dziwne, ale ona ma pozytywną intencję. I jeżeli my w ten sposób będziemy do tego podchodzić, oczywiście to nie jest łatwe, tak? Ale tego to też można w sobie wypracować, to już znaczy będzie na pewno u nas taka mniejsza frustracja, a co jeszcze możemy na tym zyskać? Bardziej się otworzymy i jesteśmy w stanie usłyszeć coś, co być może wśród tych rad może nam pomóc, tak? Natomiast jeżeli my się zablokujemy i nastawimy, ona się wtrąca, to ja nic, niczego nie usłyszę, a może będzie coś, z czego faktycznie skorzystam. Jeżeli, Justyna, mogę jeszcze coś powiedzieć, jakiś czas temu, tutaj w Bydgoszczy myśmy poznali znajomych, taką rodzinę niemiecką. Poznaliśmy ich u naszych znajomych, oni przyjechali tu do Bydgoszczy z małym dzieckiem. On tutaj dostał pracę, natomiast Christine była w domu, opiekowała się dzieckiem, ten ich mały Peter chyba miał wtedy kilka miesięcy. Ona się uczyła polskiego, żeby tam sobie radzić. I ona opowiadała o takich sytuacjach, z którymi dla niej to było po prostu coś niesamowitego, dziwnego, że mówi, że jak ona chodzi na spacer ze swoim małym synkiem i gdzieś tam w parku, jak zobaczą ją jakieś starsze panie, mówi obce, i one mi mówią, że dziecko jest tam na przykład, mam je rozebrać, mam coś nałożyć, a on mówi coś dla nich wymuszał, coś takiego dziwnego. Tak sobie myślę, że na przykład moja teściowa jest taka sama, jak widzi jakąś młodą mamę i uważa, że to dziecko powinno być odkryte albo zakryte, to powie, ale o to chodzi, że te panie czy te osoby mają z reguły dobrą intencję, tak? Żeby w ten sposób też na to spojrzeć.
Dokładnie, dokładnie. Wiesz, to też wydaje mi się, nie jestem jeszcze babcią, nie? Ale chodzi o to, że pewnie gdybym była i gdyby mi się, tak sobie myślę, pojawiło mojemu dziecku, synowi czy córce, urodziło się dziecko, to dla mnie by też to była duża zmiana, jako dla teściowej czy dla mamy.
A, właśnie.
Właśnie, i też bym tutaj chciała jak najlepiej dla tego mojego dziecka, czy tam dla. Natomiast wiesz, też nie ma wpływu w sumie na to, jak będę zinterpretowana, prawda, przez tą drugą osobę. A jak teraz sobie tak pomyślimy o tym, że może jednak właśnie oddzielenie faktów, to co powiedziałaś, tak? Bo oczywiście są ludzie, którzy są po prostu złośliwi, no i są tacy.
Oczywiście, tacy zawsze.
Z czegoś to wynika na pewno. Nie nasz proces jest do zmiany ich, bo oni muszą sami nad sobą popracować. Natomiast nam będzie po prostu lżej.
Tak, nam będzie łatwiej, tak, bo damy sobie przestrzeń.
Frustrowane przez to, tak? Jeżeli też nie będziemy tego brały tak personalnie do siebie, prawda?
Że damy sobie też taką przestrzeń do dialogu, do budowania dobrych relacji, bo wtedy powiem, okej, mamo, ja wiem, że ty chcesz jak najlepiej, natomiast ja robię to z tego czystego względu, tak? I być może ty jesteś przyzwyczajona, że zawsze tak robiłaś i może nawiązać się po prostu rozmowa, tak? A nie budujemy, znaczy nie stawiamy mostów, tylko budujemy mosty, tak?
Tak.
Porozumienia.
Tak. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że nie będę przykrywała tej kołderki, bo się nie znasz, tak? To jest jakby jeden komunikat, a drugi jest taki, wiesz, mamo, no ja czytałam jednak, że dzieci no nie potrzebują aż tak, że zresztą zobacz, jego kark jest cieplutki, on śpi, więc tutaj zobacz, jemu jest dobrze, tak? On nie marznie, prawda?
Tak, takie już spokojne podejście, ale i zobacz, i to jest ważne to, co mówiłam na początku, ta sama świadomość, że ja wiem, dlaczego to robię, tak? I wtedy jest mi łatwiej też rozmawiać z innymi osobami, bo to jest mój świadomy wybór. I wtedy też bardziej się czuję jako matka. Jednocześnie to jest takie ważne, żeby zaufać swojej intuicji jako matce, tak? Ta intuicja, bo ty jesteś najbliżej ze swoim dzieckiem, ty je słyszysz, ty je czujesz, ty wiesz, na co dobrze reaguje, a w jaki sposób, jakie działania, czy coś wywołują u niego jakiś dyskomfort, więc ta matczyna intuicja jest w wielu sytuacjach po prostu też niezawodna.
Dokładnie, dokładnie. Nie jesteśmy w stanie się jakoś wyuczyć. Oczywiście jesteśmy w stanie się wyuczyć swojego dziecka, tak? Poprzez obserwację i poprzez bycie z nim. Tu mówiliśmy w kontekście teściowej i mamy na przykład, ale chciałabym też zahaczyć Cię o kontekst partnera, czy też męża, bo przecież jakby wiesz, my nosimy 9 miesięcy, to dziecko czujemy jego ruch, wiesz, przygotowujemy się, instynkt też nam podpowiada, żeby wić gniazdo, a często nasi partnerzy, czy nasi mężowie nie do końca to czują. Nie do końca jakby są w stanie sobie wyobrazić tego człowieka. No niby wiedzą, wiesz, no chodzą na te USG, ale jest to taka trochę dla nich abstrakcja. Jak rozmawiam z parami, to oni mówią, jak się urodzi, albo jak będzie biegać, to wtedy pogadamy, nie? Wiesz, na tej zasadzie. Więc chciałam zapytać o tą zmianę właśnie po tej drugiej stronie partnera. Jak tutaj przygotować się do tej roli?
Wiesz co, bo to jest bardzo istotne. Justyna, dziękuję Ci, że zwróciłaś na to uwagę, bo o to chodzi, żebyśmy też my kobiety, przyszłe mamy albo mamy, które czekają na kolejne dziecko, żebyśmy też podeszły w ten sposób, że dla męża, dla partnera, dla tego ojca to też jest bardzo duża zmiana. I o ile nie chcę tutaj generalizować, a ile kobietom jest nieraz łatwiej dzielić się swoimi obawami i lękami, czy sobie poradzę i tak dalej, to mężczyźni też te lęki, obawy mają, tylko oni rzadziej o nich mówią. O to chodzi, żeby przystąpić do tego nowego etapu życia na zasadzie okej, wchodzimy razem, jako taki no zgrany, czy nawet taki wręcz dream team, jesteśmy razem zespołem, żeby porozmawiać, otworzyć się i porozmawiać o swoich wspólnych obawach, naszych lękach, nawet się zastanowić, jak nam się wydaje, z czym możemy mieć problem, gdzie mogą być jakieś trudności, jakie mamy wsparcie, żeby nawet zapytać się, okej, czego ty się obawiasz, jak się widzisz w tej nowej roli. I żeby też pamiętać o tym podziale obowiązków, bo może się okazać, że ten tata jest świetnym usypiaczem, tak? Że świetnie, bo tam wychodzi tulenie, albo
kąpiel malucha, prawda?
Tak, te duże dłoni, kąpiel. Tak. Żeby włączać, żeby razem był też tym aktywnym, tak, przy dziecku, że razem się tego uczymy. Ale wiesz co, jeszcze bym chciała nawiązać do tych konfliktów, które mogą się pojawić na linii mama, teściowa i tak dalej, żeby też przygotować męża do tego, żeby był naszym wsparciem, tak? Pojawiła taka frustracja, dlaczego on mnie nie wsparł, tak? Dlaczego nie zareagował. I żeby też o tym wcześniej porozmawiać, żeby się do tego przygotować, że słuchaj, my wybieramy taką drogę rodzicielstwa, zobacz, twoja mama czy moja mama, no, ma trochę inne podejście, więc najprawdopodobniej będzie tak, że one będą, pojawią się różne uwagi. I chciałabym, żebyś w tym momencie mnie wspierał, żebyś był ze mną, żebyś był przy mnie, bo to dla mnie bardzo ważne i ja tego potrzebuję. I zobacz, to się niby wydaje takie oczywiste, ale jak o tym porozmawiamy, żeby do tego też się przygotować mentalnie.
Tak, zdecydowanie.
Bo o tym zapominamy, a potem pojawią się nerwy, potem coś mi się tutaj wyłączyło.
Ale już wszystko dobrze, jest dobrze. Tak, pojawiają się nerwy, stres i jeszcze, bo trochę wiesz, trochę się nasi mężowie czy partnerzy, coś tam też są między motem i kowadłem, prawda? Bo tu mama mówi, że wiesz, ja chcę dobrze, ja was kocham w ogóle, ale ona mi coś tu odpowiedziała, czyli to jest, wiesz, oczywiście w idealnym świecie byśmy sobie usiedli, porozmawiali jak dorośli ludzie, ale wiadomo jak jest. I też, żeby tutaj od razu nie widzieć w tym partnerze, że on ma jakieś złe intencje, prawda? To jest jakimś dużym stresem dla niego, na przykład rozmowa z tą mamą, wiesz, jestem po twojej stronie, ale tak, nawet powiedzenie to, tak mi trudno w tym konflikcie zająć stronę. Jestem, ale nie chcę zaostrzać sprawy, nie?
Żeby się otworzyć na to, tak.
Tak. Ale jak my to rozumiemy też, jak my to rozumiemy, że jest z nami, okej, nie chcę tutaj zaostrzać,
ale wiem, że jest ze mną, że jest przy mnie, tak.
Że jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach niepewności, kiedy my właśnie tak bardzo staramy się być najlepszą mamą na świecie, to też dziewczyny jest tak, dziewczyny, kobiety, że nasi partnerzy i mężowie też chcą być dobrymi ojcami. Ale też się tego uczą. Dokładnie, musimy sobie, wiecie, tak jak w szkole, nie od razu wszystko wiemy. To jest proces, który gdzieś tam dojrzewa w nas, pojawi się w tym tego macierzyństwa, bo ono się zmienia, prawda, jak dzieci rosną. To jest też taka zmiana, natomiast tutaj ta zmiana jest powoli. Jak mówię, nie mamy dziecka, mamy dziecko. Nie musieliśmy w nocy wstawać, musimy wstawać. I jeszcze, tak jak mówię, abstrakcyjnie, żeby naszykować jedzenie, czy żeby podzielić sobie to, o czym powiedziałaś, podzielić sobie obowiązki, że od tej pory ty, nie wiem, zmywasz w kuchni, czy cokolwiek tam robisz, bo wiem, że moja partnerka jest pedantką i ją bardzo frustruje to, że jak ona siedzi, karmi, to widzi tam, że gary są niepomyte.
Tak, bo mówić wprost o swoich potrzebach, tak? Że wiem, że nie będę miała czasu na to i na to, ale wiesz, że mi na tym zależy, dlatego potrzebuję, żebyś w tym czy w tym obszarze mi wsparł, pomógł, a jednocześnie zapytaj się, dobra, to powiedz mi, czego ty będziesz ode mnie w tym momencie potrzebował, tak, żeby się właśnie wzajemnie dla siebie być takim wsparciem i nieoceniającym. To jest takie bardzo ważne, bo my się uczymy, tak, uczymy bycia rodzicami i możemy mieć różne wpadki, różne jakieś niedociągnięcia, żeby sobie dać do tego prawo. Wiesz co, mi się teraz Justyna przypomniał taki przykład w książce Brené Brown, mogę o nim powiedzieć.
Tak.
To jest sytuacja w przedszkolu. Dzieci występują, są rodzice, są dziadkowie, dzieci śpiewają, tańczą, wierszyki i jedna dziewczynka szlocha, płacze. Pani przedszkolanka nie może jej uspokoić, dlatego że ona się zorientowała, że jej mamy nie ma, że jej mama nie dotarła. Skończyło się przedstawienie i mama wpadła takim wręcz obłędem w oczach, tak szuka swojego dziecka. No i oczywiście zaraz pojawiła się taka jedna mama, która obrzuciła ją takim odpowiednim spojrzeniem i ruchem głowy pokazała, gdzie jest jej córeczka szlochająca, gdzie pani przedszkolanka ją przytula. I za chwilę do tej mamy podeszły dwie inne mamy z uśmiechem i jedna powiedziała tak, proszę się nie przejmować. Ja w zeszłym roku w ogóle nie byłam na przedstawieniu mojej córeczki. I nie dlatego, że się spóźniłam. Po prostu zapomniałam. A druga powiedziała, a wie pani co, a mój syn w zeszłym roku jako jedyny z całej grupy na balu piżamowca nie miał piżamki. Mhm. I jak sobie o tym przypomni, to już to jest mu bardzo, bardzo ciężko i trudno. Mhm. I właśnie o to chodzi, żeby dać sobie tak to prawo do popełniania błędów, że czasami będzie tak, że o czymś zapomnimy, czegoś nie zrobimy, tak, coś przeoczymy. Nie musimy być perfekcyjne, tak, żeby się za to absolutnie nie kajać.
Dokładnie.
I że to jest tak, coś normalnego, że takie różne rzeczy, takie błędy będą się pojawiały, ale też w tej niedoskonałości jest nasze piękno, tak?
Oczywiście, dokładnie, nie musi być super, wiesz, super bohaterkami, sami Polkami, prawda? Umęczonymi, właśnie takimi idealnymi, z obiadem zawsze parującym, z perfekcyjnie wypracowanymi rzeczami, prawda? Dać sobie tą przestrzeń, o czym mówić, do popełniania błędów, bo jeśli sobie damy przestrzeń, w moim odczuciu tak jest, to możemy iść dalej, uchylimy na ten problem. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy milion razy ten sam błąd popełniać.
Tak, żeby się uczyć na tych błędach, a jednocześnie, żeby podchodzić do tego, okej, ten błąd jest związany z tym, że ja się uczę, ja dopiero wchodzę w jakiś tam nowy obszar i to jest bez tych podnieść, bez tych wpadek, to jest wręcz niemożliwe. Dzięki temu staję się jeszcze lepszą matką, tak, doświadczam różnych rzeczy.
I jeszcze lepiej akceptuję tą zmianę, która jest bardzo ogromna w postaci tego, że zostajemy rodzicami.
Zobacz, to zmiana, która z nami już jest na całe życie.
Będzie, tak? Będzie. Będzie doświadczała nam różnych innych zmian, gdzieś tam pociągała za nami, tak? Że właściwie uważam, że macierzyństwo to jest taki roller coaster cały czas.
Bez względu na ending story, tak?
Tak, dokładnie. Bez względu na to, czy ma się czterolatkę w domu, czy osiemnastolatka, to cały czas to są wyzwania.
Oczywiście. No, ja mogę na przykład o sobie powiedzieć, a czeka mnie na przykład zmiana, bo za rok będę teściową. Właśnie, i wejdę w nową rolę. I o to chodzi, tak? Tak jak powiedziałaś, to zmiany towarzyszą nam cały czas, tak, w życiu. I o to chodzi, żebyśmy do tych zmian się przygotowali, bo będzie nam łatwiej. Niektórzy potrzebują w większym stopniu się przygotować, niektórzy wchodzą, tak jak mówiłyśmy, chętnie, jak w masło, ale żeby pamiętać, że szczególnie jeszcze, tak jak mówisz, w kontekście macierzyństwa, żeby pamiętać, że to jest nasz czas, piękny czas, żeby go też przeżyć po swojemu, świadomie, razem, tak, jako matka, jako ojciec, jako rodzina.
Dokładnie. I też pamiętać, że to minie. Ten zły czas, zawsze zły czas jest tylko przez chwilę. To nie jest tak, że stale dziecko płacze. To miniemy się, że tej obsługi będzie jakby coraz lepiej. Ale
wydaje mi się, bo to, co powiedziałaś, ale właśnie o to chodzi, żeby też na te trudne momenty być przygotowanym, że one będą, tak? Bo ja nieraz obserwuję u moich klientów, że patrzą na te, jak ja to nazywam, instagramowe mamy, instagramowe macierzyństwo, czy te różne reklamy, gdzie dziecko takie piękniutkie leży, uśmiechnięte, albo śpi, mama jest taka piękna, zadbana i gdzieś tam oliwką smaruje, albo zajmuje się sobą, a nasza rzeczywistość potem okazuje się zupełnie inna, tak? I żeby właśnie też na tę inną rzeczywistość być przygotowana, że to jest coś normalnego, że czasami będę zmęczona, będę miała nieumyte włosy, nie będzie mi się chciało, tak? Ale tak jak powiedziałaś, to minie, tak? To są różne uroki macierzyństwa, żeby też ten czas pięknie zaakceptować, żeby wtedy dać sobie właśnie przestrzeń na te różne świadome nasze wybory. Pamiętać o sobie.
Nie zapominać o sobie.
Tak,
nie
zapominać. Być otwarty na siebie, tak. Tak, potrzeby dziecka, partnera, teściowej też mamy.
Dokładnie. Zobaczcie, dla całej rodziny właściwie pojawienie się dziecka to jest duża zmiana dla każdego. Nawet jak pozornie nam się wydaje, że już teściowa ma piątkę wnucząt, to szóste już nie robi, to zawsze jest, robi. Dokładnie, robi. Więc, ale nie zapominajmy też o sobie, że ta zmiana jest dla nas bardzo ważna. Natomiast my też jesteśmy cały czas kobietami, cały czas pamiętajmy o tych naszych potrzebach. I myślę, że też jeśli jest nam trudno powiedzieć, możemy też napisać list. To, o czym mówiliśmy z Małgosią, o tym, jak się czujemy, jak ta sytuacja wygląda i jakie są nasze potrzeby. I będzie nam wtedy łatwiej, bo tutaj o to chodzi, prawda? Żebyśmy po prostu ten czas przeżyły, tak jak powiedziałaś, pięknie, a zmiany zaczynamy zawsze od siebie, prawda?
Więc, tak, właśnie, zmiany zacznie od siebie, tak, żeby się
zacznie od siebie. Dokładnie. Jeśli ja bym zaakceptowała, prawda, ten czas, to też inni też bardziej to zaakceptują i też zobaczą, że ona wchodzi w tą rolę, prawda? Ona ma taką zgodę na to, co się dzieje. Ja też obserwuję, pracując z kobietami, że łatwiej zdecydowanie jest tym, które, no ja wiem, że teraz jest taki czas, że ja tak siedzę z maluchem, ale wiesz, to minie. On jest tak malutki, tak krótko.
Akceptację tego stanu, tak. Otworzyć się na korzyści tego, tak, jak ja mam, że ja mogę obserwować dziecko, obserwować, jak ono rozwija, bo to jest ten czas, jest taki króciutki, on minie, tak jak powiedziałaś właśnie.
Dokładnie. No i tym miłym akcentem tutaj podsumujemy sobie. Anna ładnie napisała, że rzeczywiście właśnie nie musimy być perfekcyjni. Nie musimy, słuchajcie.
Nie ma czegoś takiego jak perfekcja, tak? Nie ma, zawsze coś jest do poprawienia. Nie, o to chodzi, żeby...
Ale to jest piękne w życiu, prawda? Że my cały czas możemy się uczyć i cały czas szlifować.
Rozwijać
się i to wszystko robić. Mhm. Bardzo, bardzo, Asiu, ci dziękuję. To była przemiła rozmowa. Bardzo rozwijająca. Mam, słuchajcie, mam świetnych gości zawsze, no tyle się od nich uczę, to jest absolutnie fantastyczne. Korzystajcie tutaj z dobrodziejstwa tego, że Asia jest. W komentarzu wrzucę link tutaj do Asi strony, także możecie tutaj wykorzystać. Zobaczycie, ile ona ma w ogóle tytułów, bo to jest bardzo skromna osoba, a to jest w ogóle, wiecie, no mega mózg, naprawdę. I potrafi wyciągnąć z każdego to, co najlepsze i po prostu po takiej sesji z Asią to sobie...
Jestem czerwona, widzisz?
Widzę, ale jesteś fantastyczna i chcę to podkreślić, że po prostu spotkanie z Asią to jest w ogóle, no to jest cudowna przygoda i człowiek naprawdę odkrywa wtedy, jaki jest fantastyczny i ma takie poczucie, że jestem okej, taki jaki jestem. I to jest
świetne. Pięknie to powiedziałaś, Justyna. Tak, jestem okej, taki jaki jestem, tak. Dokładnie. Nikt nie urodził się, żeby być innym, tak chyba jakiś Marek Kamiński powiedział.
Dokładnie. My jesteśmy wartością sami w sobie. W jakim kierunku to nasze macierzyństwo by nie poszło, to jesteśmy okej, po prostu. Także dziękuję Wam bardzo. Widzimy się za tydzień. Za tydzień będzie Małgosia Milcarek z Fundacji Rodzić po Ludzku. Będziemy mówili o prawach kobiet w porodzie. Taki poważny temat, więc zachęcam Was też, jeśli byście mieli jakieś pytania, to jak najbardziej. Asiu, serdecznie Ci dziękuję, miłego dnia Wam życzę i widzimy się za tydzień. Pa!